historia, jakiej nie znacie.
Dobry wieczór Państwu. Piotr Świątkowski. Prawie 4800 nazwisk. Tyle osób liczy lista ofiar II wojny światowej, poległych, zabitych i zamęczonych na terenie miasta Poznania. To pierwsza tego typu imienna lista opublikowana w Polsce. Podstawą do jej sporządzenia były dane z Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego gromadzone przez Niemców w okresie okupacji. Do tych danych dotarł dr Łukasz Jastrząb z Biblioteki Kórnickiej, który jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu.
Panie doktorze, jak to się stało, że dopiero teraz w 2017 roku odkrywamy Amerykę, a przecież minęło tyle lat i wydawałoby się, że w PRL-u już wszystko zostało zbadane i tyle książek w Bibliotece Raczyńskich leży na półce?
Nie nazwałbym może tego aż takim odkryciem Ameryki, gdyż te źródła były jako tako dostępne, natomiast nikt po nie wcześniej nie sięgał. Księgi zgonów Urzędu Stanu Cywilnego były dostępne przez cały okres PRL-u. Zresztą wówczas były wykonane już dwie kwerendy. W latach 60. przez Mariana Olszewskiego i później w latach 70. przez pracowników Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. I właśnie ta druga kwerenda przyniosła efekt kartoteki odpisów, aktów zgonu, które współcześnie obecnie są przechowywane w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Ale jako tako imienna lista ofiar nigdy nie została opublikowana. Marian Olszewski napisał książkę o stratach biologicznych Poznania na podstawie przeprowadzenia tej kwerendy. Kartoteka stworzona w latach 70. nie była faktycznie dotychczas nigdy wykorzystywana, ale tak jak mówiłem wcześniej, jako tako imienna lista w tym momencie jako Poznań, jako pierwsze miasto w Polsce będzie miało opublikowaną drukiem, chciałem to powiedzieć, drukiem listę osób
pod koniec roku.
Tak, lista osób, których zgony zostały zarejestrowane w Poznańskim Urzędzie Stanu Cywilnego. I jest to bardzo istotna uwaga, bowiem chciałem tu podkreślić, że lista ta to nie jest lista poznaniaków, którzy zginęli, polegli, zostali zamordowani podczas II wojny światowej. Dlatego też nie znajdziemy tam mieszkańców Poznania zamordowanych na przykład w Katyniu, uczestników walk na różnych frontach wojny światowej, uczestników powstania warszawskiego. Są to tylko te osoby, których machina hitlerowskiego terroru w tej całej zbrodniczej machinie zgłosiła do Urzędu Stanu Cywilnego. Dlatego też tam są nie tylko poznaniacy, ale również mieszkańcy na przykład Łodzi, Wielkopolski, Gdyni, Warszawy.
A kto składał te informacje do Urzędu Stanu Cywilnego? Rodziny polskie czy Niemcy?
Nie, to składała administracja niemiecka, czyli na przykład funkcjonariusze, pion administracyjny Fortu VII, sanitariusze z więzienia przy ulicy Młyńskiej. Tu jako ciekawostkę podam, że jeden tylko sanitariusz w ciągu jednego roku zgłosił 500 takich zgonów. Natomiast akty zgonu z 1945 roku to już były wypisywane przez administrację polską. Mówię tutaj o poznaniakach, czy mieszkańcach Poznania, którzy zginęli w czasie walk o Poznań w roku 1945.
Czy to tak działało jak dzisiaj, czyli jest urzędnik stanu cywilnego, księga, wydawanie, wypisuje się akt jakiś?
Tak, to wszystko funkcjonowało podobnie jak wówczas. Była karta zgonu, czasami były też dołączane tak zwane dokumenty poboczne, czyli wypisy chociażby ze szpitali i z przyjęć, z ambulatoriów. Ale podstawą był normalny akt zgonu zgodnie z przepisami administracyjnymi.
No ale przecież ci ludzie byli mordowani, na przykład obcinano im głowy przy Trzemułyńskiej, czy byli w Forcie VII i coś, wypisuje się akt zgonu z pieczątką niemiecką?
Tak. No, jest to po prostu kuriozum, prawda? Znaczy, albo chichot historii, że tak jak mówiłem wcześniej.
Chyba, że jest jakiś wyrok sądowy niemiecki.
Na podstawie wyroku również, ale...
Ale w Forcie VII ludzie ginęli też bez wyroku, po prostu ktoś tam miał zły dzień i strzelał komuś w głowę, tak?
Zgadza się, a później wpisywano takiej ofierze w akcie zgonu ogólne osłabienie organizmu, na przykład. Prawda? Bardzo dużo osób z Fortu VII miało wpisywane jako przyczynę zgonu niewydolność serca. ogólne osłabienie. Z więzienia przy ulicy Młyńskiej najczęściej było niewydolność krążenia. Między innymi,
po ucięciu głowy.
Na przykład tak, no? Na przykład tak.
A Niemcy nie bali się, żeby jakaś komisja z Berlina przyjedzie i to wszystko zbada?
Może byli aż tak bezczelni, perfidni. No to musieli wtedy kontrolować samych siebie, prawda? Ale nawet tutaj te dokumenty pokazują, że nawet w momencie popełnienia zbrodni, morderstw, oni mieli to jakoś to uporządkowane. Oczywiście ta lista nie jest pełna i nie wszystkie przypadki zgonu zostały odnotowane, by przypomnieć chociażby tak zwany poznański katyn, czyli Lasy Paręckie, gdzie tam są miejsca masowych mordów, gdzie...
Ponad 4000 ludzi zginęło.
Zgadza się.
I nie znamy nazwisk. To jest przerażające.
Zgadza się. Tutaj może też pole do popisu dla instytucji, które zajmują się poszukiwaniem ofiar.
No, ale przecież po wojnie w 45 ta matka siedziała i czekała, prawda? Na męża, na brata.
Tak. Część rodzin oczywiście zgłaszało, znaczy występowało do sądu o sądowne uznanie zgonu. I takie dokumenty są przechowywane w archiwum państwowym, i również w archiwach sądowych, z tym, że tej kategorii osób, którym zgony wystawiono po wojnie, nie zostały one uwzględnione w niniejszej liście. Część osób, oczywiście część rodzin zgłaszało, część nie, gdyż po wojnie woleli zamknąć, prawda, całą tą traumatyczną kartę i zająć się już
życie, prawda? Przeżyliśmy, no, tak. Wróciliśmy z Oświęcimia, żyjemy, cieszymy się, że ta kamienica jest, a nie została rozwalona.
Też czasami nikt nie miał głowy do jakby porządkowania dokumentów. To podam przykład, że moja babcia, która przeżyła okupację w Poznaniu, po wyzwoleniu spaliła wszystkie swoje dokumenty okupacyjne i później, bo ona była wywieziona na roboty przymusowe i później musiała to wszystko twarzyć ze świadkami do uprawnień kombatanckich.
Drodzy Państwo, można do nas zadzwonić. Telefon do studia to 61 kierunkowy 8654654, tak? Dobrze. I za chwilę wrócimy do rozmowy. Mamy z nami słuchaczkę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja się chciałam powiedzieć taką sprawę. Jak można sprawdzić, czy osoba z mojej rodziny jest na tej liście?
Jeżeli nie chce pani czekać do końca roku, aż książka się ukaże, to bardzo proszę o kontakt ze mną. Tutaj może poza anteną podam pani do mnie mail albo numer telefonu i bardzo proszę o kontakt.
Dobra, fajno, bardzo dziękuję.
A proszę... Proszę się nie rozłączać.
Dobrze.
A na kogo państwo czekacie? Znaczy, kogo państwo szukacie?
Kogo ja szukam? Tak. Ja szukam mojego dziadka.
A gdzie zginął? Fort VII, Żabikowo, podczas walk o Poznę?
Wie pan co, ja dokładnie nie wiem. Ja tylko z opowiadań mamy wiem. Mama w momencie wybuchu wojny miała 4 lata i z tego co pamięta, to jej ojciec w pierwszych dniach wojny został zabrany przez Niemców, no i niestety już nie wrócił do domu.
Aha. Znaczy, mogą być takie przypadki, tak w przypadku tej pani rodziny, że ta osoba została zamordowana i nie został wystawiony żaden dokument.
Znaczy, ona niby mama pamięta, że jej mama, czyli moja babcia, dostała akt zgonu. Chodziła gdzieś tam do jakiegoś... Ja dokładnie nie pamiętam, bo moja mama też tego nie pamięta, bo no, z zrozumiałych względów była dzieckiem.
Jasne.
Chodziła kilka razy babcia gdzieś tam, do którego, ale dokładnie nie wiem gdzie. Twierdzili najpierw Niemcy, że zachorował, coś tam, nosiła paczki, te paczki były odbierane, a później dostały akt zgonu, ale tylko tyle, wiem. Ale w czasie wojny ten akt zgonu gdzieś tam przepadł, także...
Rozumiem, to mam nadzieję,
właściwie nie mam żadnych dokumentów, ani moja mama, ani ja nie mamy kompletnie żadnych dokumentów, jeśli chodzi o jej ojca, mojego dziadka.
No to świetnie, znaczy świetnie w ten sposób, że ta książka...
Że jest jakiś trop, prawda? Tak, że był dokument kiedyś wydany.
I że ta książka no, pokazuje, że cel jej wydania jest słuszny i utylitarny. Dlatego tak jak tu mówiliśmy wcześniej...
Ja mam pani numer spisany, zadzwonimy do pani jutro.
Dobra, fajno.
Dziękuję.
Uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. 61 865 4654, można do nas zadzwonić. A przecież zdaje się, że nie Gdańsk, nie Sopot, a Gdynia też ma taką listę strat.
Tak, Gdynia ma podobną listę opublikowaną w internecie. To jest lista wszystkich mieszkańców Gdyni, poległych, zmarłych, zamordowanych podczas II wojny światowej. Tam są, jest to podzielone na kategorie Katyń, prawda, działania wojenne, obozy koncentracyjne, wywózki, fronty Armii Polskiej na zachodzie, na wschodzie. Tamta lista była robiona przez, o ile dobrze pamiętam, 7 instytucji. Tam 7 instytucji przy tym pracowało państwo, między innymi archiwa, Instytut Pamięci Narodowej i była też grupa potężny zespół ludzi.
Mhm, no tu, a pan był sam.
Tak, no i plus później...
Koleżanka.
Później dołączyła do mnie Joanna Lubierska, która niejako wyprostowała książkę pod względem heraldyczno-genealogicznym, ujednoliciła nazwy, niemieckie nazwy miejscowości, nazwy ulic. Także tutaj no, musiałem oprzeć się na osobie, która ma doświadczenie w tej materii.
I proszę powiedzieć, ta książka będzie w formie spisu, czy pan dołoży jakąś narrację historyczną?
Tak, na samym początku, znaczy nie będę powielał rzeczy już oczywistych, to znaczy ta książka nie będzie opisywała okupacji.
Bo to już 100 razy wszyscy napisali.
Tak, okupacji w Poznaniu czy Wielkopolsce. Nie będzie też opisywała funkcjonowania poszczególnych na przykład obozów, czy to Żabikowa, czy Fortu Siódmego, czy więzienia przy ulicy Miejskiej. Na ten temat też już jest bogata literatura, nie ma sensu jej powielać. Będzie oczywiście omówienie listy jako narzędzia badawczego, jako narzędzia wyszukiwawczego, narzędzia pomocniczego. Będą też tam zawarte pewne postulaty badawcze, nie? Pewne problemy, które wyniknęły przy tworzeniu tego wykazu. Bo proszę pomyśleć, że większość osób, która weźmie do ręki tę książkę, większość, może nie większość, ale część, może poczuć się zawiedziona, w cudzysłowie, że nie ma na liście kogoś z ich rodziny, nie? Pomimo, że mają jakieś książki, mają dokumenty, mają pewne relacje. Mogło bowiem być tak, że administracja niemiecka wystawiła akt zgonu osobie, która na przykład zginęła w Forcie VII, natomiast nie zgłosiła, znaczy ten dokument nie został przekazany do Poznańskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Ta baza, którą myśmy zedytowali, to są odpisy aktów zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego i one zawierają tylko te dokumenty, które znajdują się ściśle w tym urzędzie. Może też być tak, i jest kilka takich przypadków, że ofiary na przykład nalotów 1939 roku w Poznaniu mają nagrobki określane statusem mogił wojennych, są na listach ofiar września 1939 roku, natomiast nie mają aktów zgonu. Z tej listy, którą zrobiłem, wynika po wylistowaniu, że aktów zgonu ofiar nalotów bombowych z roku 1939 jest 187. Natomiast kiedy robiłem badania w 2009 roku, wyszło mi ich 267. Także tutaj różnice na pewno będą, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to ma być narzędzie pomocnicze, wyszukiwawcze. I we wstępie, czy w całym takim umówieniu, będą zawarte pewne propozycje, problemy badawcze do dalszego rozwiązania. Także to nie jest lista na pewno zamknięta. Szacunki mówią o jakichś 13-14 tysiącach osób, poznaniaków, którzy ofiar II wojny światowej.
Teraz zadam panu pytanie za 100 punktów, na które się nie umawialiśmy. No, mówi się teraz głośno o reparacjach, o tym, że Niemcy powinni zapłacić. No, nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie poruszyli tego tematu. Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie?
Na temat reparacji, czy na temat... Czy ofiary, czy te ofiary mają być jakby...
Polska poniosła ofiary, Niemcy nam nie zapłacili, jest cały system prawny, jesteśmy w Unii Europejskiej. Mhm. Czy powinni nam zapłacić, czy nie powinni nam płacić?
Myślę, że ten temat już jest zamknięty z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Że tutaj chyba nie da się nic... znaczy można pisać ekspertyzy, można pisać pewne wnioski, jakieś opinie. Ale wyegzekwowanie tego, moim zdaniem, jest to już niemożliwe. Jest to sprawa
właściwie zamknięta. To jest kwestia tej egzekucji, prawda? No bo komornik gdzie miałby pojechać? Na teren państwa niemieckiego i zająć co? Szkołę?
No na przykład.
Chociaż były takie przypadki w Grecji, prawda? Pamięta pan, Grecja pozwała państwo niemieckie przed greckim sądem. No i był jakiś tam instytut Goethego, gdzie można było szafki, prawda, zająć i stoły. No ale później sprawa trafiła do Strasburga i zrobiło się straszne tutaj międzynarodowe ciśnienie i i to wstrzymano. Bo taka ogólna zasada jest, że należy pozywać przed państwem, przed sądem państwa, do którego mamy pretensje. No i pójdziemy teraz do Sądu Najwyższego w Berlinie.
No, zgadza się. Tutaj, no, czy można żądać reparacji? Tak jak mówiłem wcześniej, wydaje się z opinii, które czytałem, ja nie jestem akurat prawnikiem i na prawie międzynarodowym się nie znam, ale też z punktu widzenia historycznego, że to już jest temat jakby no niemożliwy do wykonania. Oczywiście tak można robić pewne dokumenty, pewne zestawienia. Nic nie stoi na przeszkodzie absolutnie, ażeby o zbrodniach niemieckich popełnionych w Polsce pisać, prawda? I dlatego też między innymi ukazuje się ta książka, dlatego też w rozmowie przed naszym spotkaniem, no to też tak dyskutowaliśmy, że po tylu latach ukazuje się coś nowego. Tak, no bo cały czas, to nie jest tak, że okres II wojny światowej już jest zamknięty, już jest wszystko opublikowane. Nie, cały
że
czas...
Że ci wielcy profesorowie historii już napisali
przed nami. Ma to do tego, że no nigdy nie jest zamknięta. Zawsze coś się ukaże nowego. Warto zawsze cokolwiek opublikować, nawet jeżeli jest to lista niepełna. Bo być może też takie zarzuty padną, że dlaczego publikujemy listę niepełną. Publikujemy pewien wycinek, znaczy pewien, to jest odwzorowanie pewnego zespołu archiwalnego. Ma to być jako pomoc do dalszych badań. Zawsze warto, pozostaje na pewno jakiś ślad pod tym.
To za chwilę wrócimy do rozmowy i zapytam pana o ten stan świadomości. Jest okupacja, ktoś idzie do Fortu Siódmego, ktoś jest aresztowany, co czują, co myślą poznaniacy, ale o tym za chwilę. Doktor Łukasz Jastrząb z Biblioteki Kórnickiej z naszym gościem. Przenieśmy się teraz w tamte czasy. Zapomnijmy o tym, co wiemy z książek historycznych. Odsuńmy całą naszą wiedzę i zastanówmy się, jak funkcjonowali ci ludzie, którym znika ojciec na przykład, czy brat gdzieś w Forcie Siódmym. Co sobie myśli taki poznaniak? Jest powiedzmy 41 czy 42 rok.
Przede wszystkim się boi. To jest podstawowa rzecz. Wydaje mi się, że nie było jako takich systemu, nie było systemu odwiedzin, prawda, w Forcie Siódmym. W ogóle dotarcie do Foru Siódmego, bo tak się mówiło wówczas w Poznaniu, to, że na forach, siedzi na forach. Dotarcie do Fortu Siódmego no, prawdopodobnie graniczyłoby z cudem. Przecież musieliby przejść dzielnice zamieszkała przez Niemców, prawda? Tam cały ten był kordon policyjny, zasieki, strażnice. Prawdopodobnie większość rzeczy, spraw odbywa się korespondencyjnie. Na ile ta korespondencja była prawdziwa?
Ona zachowała się?
Tak, są listy, są, ale to wszystkie te rzeczy, one są w minimalistycznym zakresie. Ludzie wysyłali paczki, prawda? Wysyłali korespondencję, więźniowie mogli odsyłać na przykład na specjalnych takich kartkach pocztowych listy do rodziny. Zdarzały się również przypadki, i to słyszałem o kilku takich, o wykupywaniu za naprawdę grube łapówki więźniów z Fortu Siódmego.
Można było przekupić Niemca?
Można było. I udawało się. Znam relacje osób, które naprawdę za ciężkie pieniądze udawało się wykupić. Z Fortu Siódmego odnotowano tylko jedną ucieczkę. I ten uciekinier przeżył. Zrobił taki hak. Hak, natomiast do haka podpiął drut kolczasty. I po tym drucie kolczastym się wspinał. Tam było, jest kilkanaście prób, podjął ręce, miał całe zdarte, ale udało mu się ucieczka.
A czy z gestapo można było uciec z domu żołnierza? Mało prawdopodobne.
Tam to w zasadzie w jedną stronę. Do Żabikowa albo na kilotynę.
A jakie była funkcja właśnie obozu w Żabikowie? Co to było? To było przedłużenie Fortu Siódmego, areszt, obóz koncentracyjny?
Fort Siódmy był jako pierwszy. Następnie Fort Siódmy został zlikwidowany. Tam przeniesiono część fabryki bodajże Focke-Wulfa i więźniów przeniesiono do Żabikowa. Później, za to, że wiemy z historii, w 1945 roku podczas ewakuacji Żabikowa część więźniów została spalona żywcem.
To jest przerażające.
Tak, i w zasadzie cały obóz został spalony, nie zostało po nim jakby teraz ani śladu. Zresztą w ogóle jakakolwiek dokumentacja po Żabikowie, po Forcie Siódmym nie zachowała się. Także te wszystkie relacje, te wszystkie książki historyczne opracowania, one opierają się naprawdę na bardzo wątłych podstawach.
No ale kiedy jedziemy autostradą A2, to widzimy te wieżyczki strażnicze, jakiś płot.
Zgadza się, ale to jest rekonstrukcja. Tam zachowały się zresztą tylko obrysy fundamentów i co jakiś czas są prowadzone takie akcje, że młodzież szkolna polsko-niemieckie, takie grupy polsko-niemieckie prowadzą tam prace porządkowe, archeologiczne. Natomiast jako taka dokumentacja zachowa się tylko i wyłącznie no, w śladowym w zakresie.
A myśli pan, że tam w Domu Żołnierza, no tam są jakieś sklepy, biura, teatr muzyczny i tak dalej, można by jeszcze coś odkryć, zdzierając na przykład tynk?
No, swego czasu była robiona bardzo świetna akcja przez Instytut Pamięci Narodowej. O ile dobrze pamiętam, była to Aleksandra Kulikowska, że właśnie pracownicy IPN-u jeździli po więzieniach na terenie Wielkopolski i skanowali ściany. Między innymi takie skany udało się, zapisy wydrapane w murach pod tynkiem, udało się odzyskać z więzienia ubeckiego, będącego w podziemiach dzisiejszego Wydziału Prawa. Naprawdę to świetna rzecz z punktu widzenia naukowego.
I co więźniowie pisali?
Jakieś ostatnie zdanie do rodziny, da? Kocham Polskę, niech żyje Polska, prawda? Żegnam, kocham.
A oprócz Poznania, bo tak patrzymy tutaj przez pryzmat poznański, jakie mamy w Wielkopolsce miejsca kaźni związane z okupacją niemiecką?
W zasadzie każde miasteczko, każde mniejsze miasto, wieś ma w swoim rejonie jakieś takie miejsce masowych rozstrzeliwań. By przypomnieć chociażby Kłecko, gdzie po obronie, cywilnej obronie Kłecka Niemcy rozstrzelali prawie 200 osób. Mamy Lasy Paręckie. Mamy wzgórza pod Skokami, wzgórza pod Chodzieżą, gdzie były też masowe rozstrzeliwania. Mamy obóz w Chełmie nad Nerem. Prawda? To są wszędzie, w każdym naprawdę powiecie, w każdej gminie są miejsca, gdzie były dokonywane masowe egzekucje. Oczywiście najbardziej takie znane w cudzysłowie są masowe egzekucje przeprowadzane na rynkach wielkopolskich w październiku 1939 roku przez specjalny oddział Einsatzgruppen. No i mamy Kurnik, mamy Gostyń, Mocinę, gdzie oddziały z gotowymi listami osób do rozstrzelania wjeżdżały do miasta i na rynku dokonywano masowych egzekucji.
Co zaskakujące, to tam też próbowano zachować takie pozory, w cudzysłowie, praworządności, czyli jakiś sąd był miejscowy,
tak, zgadza
miejscowy
się,
sklepikarz, ale, jakiś tam...
Ale to była farsa. To była farsa. Zresztą takie grupy, te listy w ogóle były przygotowywane już grubo przed wojną. Z Niemiec do Polski wysyłani byli na przykład studenci, którzy pod pozorem pisania różnych prac dyplomowych, prac magisterskich, prawda, robili na przykład ewidencję dzieł sztuki. I na przykład z gotowymi listami Niemcy wjeżdżali do danego miasteczka, szli do kościoła i według wykazu jest taki kielich, taki dzwon, prawda, taka rzeźba i było to robione. Tak samo podobnież było z osobami zaangażowanymi w działalność patriotyczną, w powstanie wielkopolskie. Nie wiem, czy pan wie, ale w 1939 roku masowo rozbijano pomniki powstańców wielkopolskich. Dlaczego? No pierwsze, co się pan nasuwa?
Ale że Niemcy rozbijali,
tak? Niemcy, tak. Mhm.
No, żeby nie było kolejnego powstania.
Nie. Znaczy tak, przede wszystkim po to, żeby zniszczyć pamiątkę po przegranym przez Niemców powstaniu wielkopolskim, ale też po to, żeby dotrzeć do aktów erekcyjnych. I tam w akcie erekcyjnym byli zapisani działacze, powstańcy, prawda, i mieli gotową listę. I często było tak, że te listy erekcyjne były wcześniej jakby no wydobywane z ziemi przez okolicznych mieszkańców i ukrywane, prawda, albo niszczone. Tak samo zresztą jak została zniszczona specjalnie, celowo, cała kartoteka powstańców wielkopolskich została podpalona, zgromadzona w referacie historycznym dowództwa Okręgu Korpusu nr 7 w Poznaniu.
A kto strzelał na tych rynkach, ryneczkach? To był Wehrmacht, SS-mani?
To była specjalna grupa SS, Einsatzgruppen.
Czyli to byli dobierani jakoś, nie wiem, ludzie okrutni?
Trudno powiedzieć kwestię doboru. Tam jeździł tak zwany specjalny autobus śmierci, tak to nazywano. Tak, czyli jakby tak by, no, mobilna grupa do mordowania, tak to można nazwać. Oczywiście prowadzone były najróżniejszego typu śledztwa. Nie wiem, czy udało się kogoś konkretnie skazać za wykonywanie rozkazów, czy za strzelanie. Między innymi w Kurniku było prowadzone śledztwo w sprawie rozstrzelania na rynku mieszkańców Kurnika. Ono zostało zawieszone w latach 70. poprzez pomoc prawną z RFN-u. Tam to oczywiście z przyczyn politycznych zostało to no, niejako przerwane. No, nie można było nic wydobyć od Niemców. Zostało wznowione przez IPN i no, niejako śledztwo z powodu no, trudności w postawieniu jakimkolwiek zarzutów zostało formalnie zakończone. Ale dopiero no, po roku, chyba bodajże w 2000, trzecim czy czwartym jakoś tak.
A może trzeba by oprócz takiej listy ofiar też zrobić listę katów? Tylko co z nią zrobić? Gdzie ją opublikować?
I skąd wziąć dokumenty? Nawet ustalenia, nawet jak Marian Szewski pisał książkę o Forcie VII, bardzo trudno było ustalić listę członków obozowych, załogi obozowej. To było bardzo trudne. To nie zachowały się żadne ślady po nich. Jest to bardzo naprawdę trudne do wykonania.
No i teraz.
Bo po prostu nie ma jakiejkolwiek bazy źródłowej do tego.
A Niemcy nie pomogą?
Pytanie, czy mają takie dokumenty?
A ktoś ich pytał?
Tego nie wiem.
To może należałoby zapytać. Drodzy Państwo, jeszcze ostatnia chwila, żeby do nas zadzwonić. 61 8654 654 i za chwilę wracamy. A gdzie było gorzej? W Warszawie czy w Poznaniu?
To trudno wartościować, bo system okupacyjny był jeden, prawda? W Warszawie, jak się z nas zaśmieje, że w Poznaniu nie było ruchu oporu, bo Niemiec zakazał. Jak to w tym słynnym dowcipie, który krążył w ubiegłych dekadach od wielu lat. Gdzie było gorzej? No tutaj naprawdę bardzo trudno jest porównać i wartościować, ale proszę pamiętać, że Wielkopolska w systemie nazistów, w planach nazistowskich, ona miała być całkowicie pozbawiona Polaków, wysiedlona. Jeżeli na przykład chodzi o Kościół katolicki w Wielkopolsce, zgodnie z założeniami Hitlera i Greisera też, który obiecał Hitlerowi, miał być całkowicie wytępiony z terenów wcielonych do Rzeszy. Kiedy mówimy na przykład o tragedii osób cywilnych, to zawsze mamy obrazki z Powstania Warszawskiego. Natomiast tutaj w 1945 roku, podczas walk o Poznań, również działy się dantejskie sceny. Samo centrum miasta zostało zniszczone w przeszło 80%. Prawda? Zginęło ponad 680 osób podczas walk o miasto. By przytoczyć przykład, kiedy pod koniec stycznia w kamienicy przy ulicy Woźnej spadła bomba fosforowa, zabijając na miejscu 27 osób. Także tutaj porównanie, czy można w ogóle takiego dokonać, prawda? Trudno powiedzieć, może takie porównanie będzie wynikało z jakichś animozji, prawda? Wy mieliście tak, nie, wy mieliście gorzej, wy warszawiacy mogliście chodzić w oficerkach, prawda? I mieć ruch oporu tutaj nie było, nie? Nie dlatego, że nie mnie zakazał, ale po prostu między innymi dlatego, że...
Była przewaga liczebna Niemców.
Tak, oni są tu wysiedleni, no bo tu były masowe wysiedlenia do generalnego gubernatorstwa. Także tutaj takie określenie wprost, gdzie było gorzej. Nie można wprost odpowiedzieć, prawda? Fort VII czy Żabikowo na niczym w cudzysłowie nie ustępował, czy nawet było gorzej, jak w niektórych relacjach więźniów. Był gorszymi obozami niż Oświęcim, prawda?
No tutaj się pracowało 12 godzin, 10, nie, praca była obowiązkowa, a w generalnym gubernatorstwie to... Jesteśmy, drodzy Państwo, w Poznaniu, w Wielkopolsce. Zbliżamy się wielkimi krokami do finału akcji Zapal Znicz Pamięci w tym roku 22 października, z tego co wiem z Instytutu Pamięci Narodowej. I mamy w tym roku coś specjalnego dla Państwa. Wspólnie przygotowujemy audiobook i będą jego fragmenty prezentowane na antenie Radia Poznań. Pamiętniki Tertulna Stablewskiego, tutaj wspólnie z Biblioteką Kurnicką i z panem doktorem pracujemy nad tym dziełem. I to jest dopiero ciekawe spojrzenie na okupację, prawda?
Tak, zupełnie, zupełnie inne. Pozbawione martyrologii. Tam nie ma opisywanych łapanek, prawda, terroru jako takiego. On jest tam gdzieś w tle. Natomiast tutaj przewija się z treści tychże pamiętników. Przypomnę Tertulena Stableskiego.
Co to za człowiek właśnie?
To był syn właścicieli ziemskich z powiatu średzkiego, który w czasie okupacji mieszka w podpoznańskim Antoninku i przez cały okres wojny spisywał dzienniki na bieżąco. I odnajdujemy tam zapiski dnia codziennego. Jak musiał załatwiać żywność, prawda? Jak na przykład opowieści o tym, jak z prowincji do Poznania jechała świnia w pociągu przebrana za szyznę w kapeluszu i w marynarce, prawda? Tam też pisał o wróżbach, które co chwila pojawiały się na ustach Polaków. Wróżbach, które miały na celu jakby podnieść na duchu na duchu społeczeństwo, że...
Że już za chwilę wojna się skończy.
Tak, że już za chwilę koniec. Jest to zupełnie inny obraz wojny, niż mamy w, niż to mamy w pamiętnikach pisanych po wojnie, które oczywiście no, są wtedy obciążone jakąś tam konfabulacją, jakąś tam wiedzą nabytą już nabytą z książek chociażby.
No i też widzimy u Tertuliana Stablewskiego Dobrych Niemców, to też jest
zgadza
niesamowite.
Zgadza się, no, on był germanofilem, bo on niejako był zakochany w Niemczech, on studiował, uczył się, potem studiował, mieszkał parę lat w Niemczech i on był wręcz przerażony tym, co widział, co tutaj Niemcy wyprawiali, ale też niejednokrotnie czasami tłumaczył, że to nie ci Niemcy prawdziwi dokonywali chociażby kradzieży, morderstw, tylko ci tak zwani bałtycki, sprowadzeni do Poznania ze wschodu.
I o tym właśnie będzie ten nasz audiobook. Już teraz Państwu polecam i zapraszam.
Zapraszam również.
Nagrywam. Jesteśmy w trakcie walki w studiu. Sławek Bajew nagrywał, Łukasz Kurzawski realizuje, a pan doktor Łukasz Jastrząb jest takim głosem, który będzie w tym audiobooku się pojawiał, bo to będzie taki niezwykły audiobook przygotowywany przez Bibliotekę Kurnicką i Radio Poznań. Mariusz Siuda, Piotr Świątkowski, naszym gościem był dr Łukasz Jastrząb z Biblioteki Kurnickiej. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję Państwu za wysłuchanie, dziękuję Panu za zaproszenie.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Historia, jakiej nie znacie.